Hano, rozważ w sercu. Hana co chwilę posyła sprawdzić, czy nie przyszła jaka poczta. Nie przyszła. Nie ma znikąd pomocy i jej opór wobec dobrodziejki pozbawiony jest teraz sensu. Pani Kosakowska już jej przygotowała i suknię, i buty, tak samo jak i małej awaczy. Chrzest zapowiedziano na 15 lutego. Hana napisała do ojca, do Giurgiu, zaraz gdy przyszła wiadomość o uwięzieniu Jakuba. Napisała w prostych słowach, że sąd biskupi na podstawie przesłuchań jej męża i, a może przede wszystkim, jego wyznawców, uznał Jakuba za winnego podawania się za Mesjasza i najwyższy rangą dostojnik kościelny w Polsce, czyli prymas, wydał wyrok skazujący go na karę dożywotniego więzienia w częstochowskiej twierdzy, czego kwestionować nikt nie jest w stanie. Mnie się to wszystko wydaje szalone, bo gdyby on taki heretyk był, za jakiego go uznano, to jakże to w najświętszym sanktuarium trzymać by go mieli? Przy ich największych terafim? Tego pojąć nie umiem i nie chcę. Ojcze, co mam robić? Odpowiedź przyszła po 2 tygodniach, czyli najszybciej, jak to było możliwe. Więc jednak listy dochodzą, tylko nie od Jakuba. Czytała ją, kiedy wreszcie została sama, odwrócona do ściany, płacząc. Było tam napisane: Hano, rozważ w sercu, co możesz, a czego nie możesz zrobić, bo narazisz się sama i narazisz swoje dzieci. Bądź, jako cię uczyłem, jak najmądrzejsze zwierzę, które widzi to, czego inni nie widzą i słyszy to, czego inni nie słyszą. Od dzieciństwa imponowałaś wszystkim swoją rozwagą. Dalej ojciec zapewnia ją, że w każdej chwili przyjmą ją z otwartymi ramionami. Lecz Hanie pozostaje w pamięci pierwsze zdanie tego listu. Hano, rozważ w sercu. Czuję te słowa jak fizyczny ciężar, gdzieś pod biustem, po lewej stronie. Hana ma 22 lata, 2 dzieci. Schudła, zmarniała. Skóra i kości. Próbuje przez tłumacza negocjować z Kossakowską, ale wygląda na to, że klamka już zapadła. Niby jest wolna, a czuje się jak w więzieniu. Patrzy przez okno na szaro-biały pejzaż, nagi sad, żałosny i jałowy. I rozumie, że nawet gdyby stąd wyszła, to i tak ten sad i pola, i rzadka sieć dróg, i brody przez rzeki, i nawet niebo, i sama ziemia są jej więzieniem. Dobrze, że są przy niej Wittel Matuszewska i Pesełę Pawłowska. Kossakowska traktuje jedną jako sekretarkę, drugą jako pokojówkę i fuka na nie zupełnie tak samo jak na swoją służbę. Z samego rana, 19 lutego, Hana czeka w uroczystym stroju, jakby mieli ją rzucić na pożarcie smokowi, a to jest wtorek, zwykły dzień, zimny i ponury. Służba krząta się po domu, dziewczyny rozpalają w kaflowych piecach, chichocząc i nawołując się. Szczękają metalowe drzwiczki. Chłód jest wilgotny i lepki. Cuchnie popiołem. Awacza popłakuje, chyba ma gorączkę. Czuje niepokój matki. Śledzi ją wzrokiem znad drewnianej laleczki, którą rozbiera i ubiera. Ta, którą dostała w Boże Narodzenie, usadzona jest na jej łóżku i dziewczynka prawie jej nie dotyka. Hana patrzy w okno. Podjeżdża już kareta kasztelanowej, kremowa, z herbem Potockich na drzwiczkach. Ta, która tak bardzo podoba się awaczy, że wszędzie by chciała nią jeździć. Hana odwraca od niej wzrok. Masuje sobie ramiona, bo piękna suknia, którą dostała od Kossakowskiej na chrzest, ma rękawy z cienkiej gazy. Szuka w kufrze ciepłego tureckiego szala w kolorze ciemnej czerwieni i nim się otula. A szal pachnie domem w Giurgiu, suchym, popękanym od słońca drewnem i rodzynkami. Hanie napływają natychmiast łzy do oczu i gwałtownie odwraca się od córki, żeby ta nie widziała, że matka płacze. Zaraz wejdą po nią dziewczęta z płaszczem i będzie musiała z nimi zejść. Dlatego szybko próbuje się modlić. Dio mio baruchia. Panie nasz, Panno świetlista. Sama nie wie, co ma mówić w takiej modlitwie. Co ojciec jej przykazywał? Przypomina sobie niezrozumiałe słowa jedno po drugim. Serce zaczyna jej szybko bić i wie, że musi natychmiast coś zrobić. Kiedy otwierają się drzwi, Hanna pada na podłogę zemdlona, a z nosa zaczyna jej lecieć krew. Dziewczęta z krzykiem podbiegają do niej i próbują ją cucić. Modlitwa została więc wysłuchana. Chrzest musi zostać przesunięty.